Witam Państwa bardzo serdecznie. Widzę jeszcze nadbiegających do sali i drepczących pospiesznym krokiem. Pozwolę więc sobie jeszcze w sprawach takich organizacyjnych przypomnieć, że zakończymy nasze spotkanie mniej więcej około godziny 11, a potem o godzinie 12 mamy mszę świętą w sanktuarium, która kończy nasze spotkania. Pragnę bardzo podziękować. Oczywiście po mszy świętej jest jeszcze obiad, który jest integralną częścią naszego spotkania. Pragnę podziękować bardzo serdecznie za to wsparcie duchowe i takie wsparcie sercem w czasie wczorajszych rozmów niedokończonych. Wiem, że na ich tle pojawia się szereg pytań, ale jeżeli Państwo pozwolą, chciałbym, ponieważ te spotkania są nagrywane i będą zamieszczone później na stronie internetowej, chciałbym może ująć pewne kwestie, które pojawiają się w związku z wczorajszym spotkaniem, ująć je, wkomponować je powiedzmy w formę tego dzisiejszego spotkania, a więc nie na zasadzie takiej, że w tej chwili przejdę do jakichś impresji związanych z wczorajszym wieczorem, ale postaram się te impresje wkomponować w całość tego toku refleksji, który chciałbym zaprezentować. A dzisiejszą refleksją kończymy nasze tegoroczne spotkanie drugiej szkoły Bractwa Świętego Jana Pawła II, która to szkoła była skupiona wokół refleksji odczytującej pamięć i tożsamość, testamentalną książkę Jana Pawła II. Chciałbym raz jeszcze wydobyć z tych rozważań kilka takich słów kluczowych, które wydaje się, że powinny mieć też jakieś przełożenie praktyczne w naszym życiu, w naszym działaniu. Słowo pierwsze to oczywiście pamięć. Jest sprawą charakterystyczną, że Jan Paweł II rozpoczyna cały ten wywiad od odpowiedzi na pytanie o totalitaryzmy, a więc pytanie obnażające zło, radykalne zło, wydawałoby się absolutne zło XX wieku. Dzisiaj niejednokrotnie z różnych względów, pod różnymi pretekstami usiłuje się dokonać amnezji w naszym życiu, w tym znaczeniu, że po prostu twierdzi się, że no powrót do przeszłości nie ma sensu. Pojawiają się hasła wybierzmy przyszłość, pojawiają się hasła, które deprecjonują w sposób bardzo znaczący przeszłość i pamięć o tej przeszłości. Tymczasem ta pamięć jest niezwykle ważna. Kiedy spojrzymy na istotę totalitaryzmów, to okazuje się, jak wskazywał na to Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus, że podstawowym złem totalitaryzmu jest tak zwany błąd antropologiczny, a więc pewna aberracja prawdy o człowieku, zakrzywienie tej prawdy o człowieku, wypaczenie, przenicowanie na drugą stronę. Człowiek, który jest stworzony do życia we wspólnocie, zostaje w totalitaryzmie potraktowany jako istota przeznaczona do walki. Zamiast solidarności mamy antagonizmy, zamiast życia wspólnego mamy nieustanną walkę różnych interesów, grup, ras, grup etnicznych i tak dalej. To jest po prostu przenicowanie obrazu człowieka. Człowiek, który jest powołany do poznawania prawdy w totalitaryzmie, zostaje poddany radykalnej manipulacji, zostaje poddany praniu mózgu, zniewolonemu umysłowi, a więc staje się człowiekiem pozbawionym głodu prawdy i zaspokojenia tego głodu prawdy. I to jest niezwykle istotna sprawa, żebyśmy dostrzegli właśnie ten rdzeń totalitaryzmów, który nie tylko wyraża się w tych zjawiskowych, ogromnie brutalnych, wstrząsających, drastycznych scenach, ale zauważmy, że sednem tych wszystkich scen, tych wszystkich dramatów, czy to będzie Auschwitz-Birkenau, czy to będzie Wołyń, czy to będzie Kołyma, czy to będą obozy zagłady w Dachau, czy Gross-Rosen, czy inne. Sednem tych wszystkich właśnie dewastacji ludzkiego życia jest ten błąd antropologiczny, ta wypaczona wizja człowieka. Oczywiście ten błąd antropologiczny, co podkreśla Jan Paweł II w Pamięci i Tożsamości, z punktu widzenia teologicznego oznacza po prostu samo sedno grzechu. Takiego grzechu, który jest umiłowaniem samego siebie aż do negacji Boga. Aż do negacji Boga. I to spojrzenie na totalitaryzm pokazuje, że totalitaryzm, no niestety, ale chciałoby się powiedzieć trochę ironicznie, jest wiecznie żywy. Mimo zniszczenia struktur zła, mimo zniszczenia ideologii totalitarnych w tej wymiarze politycznym, okazuje się, że totalitaryzm trwa, dlatego że może dlatego, że właśnie wysiłek ludzki poszedł w kierunku zmiany struktur, a nie zmiany samej istoty rzeczy. I dlatego ten totalitaryzm się odradza w różnych postaciach. Jan Paweł II wskazuje tutaj na dwa znaczące obszary tego współczesnego totalitaryzmu. Jednym jest zniszczenie życia poczętego. Bo to jest przecież ewidentny przykład totalitaryzmu, w którym jakaś silniejsza większość decyduje o najsłabszej, pozbawionej prawa głosu mniejszości. To jest ewidentny totalitaryzm. Innym przykładem takich nacisków totalitarnych jest to wszystko, co dokonuje się w sferze niszczenia rodziny, niszczenia małżeństwa. I nie możemy właśnie tego problemu bagatelizować, mimo że oczywiście tutaj istnieje dzisiaj potężny walec neolewicowy, który próbuje właśnie zdemontować instytucje małżeństwa. To, co się dzieje na naszych oczach, dosłownie na naszych oczach, jest po prostu porażające swoim właśnie złem, kiedy próbuje się przemodelować tę podstawową strukturę, komórkę życia społecznego, jakim jest małżeństwo, i rozcieńczyć tę instytucję, zmienić tę instytucję, zniszczyć ją, zamieniając, utożsamiając ją z różnymi tak zwanymi związkami polimorficznymi. Jak to się ma do totalitaryzmu? No właśnie tak, że pewna wola w tym wypadku decydentów, to nie jest nawet wola większości w tym wypadku, ale to jest wola pewnych decydentów. To jest właśnie element strategii tej neomarksistowskiej szkoły frankfurckiej. Marsz poprzez instytucje, rewolucja poprzez instytucje, rewolucja poprzez instytucje decydenckie, a więc wystarczy, że trafimy do parlamentów, że trafimy właśnie w gremia decydujące, prawnicze. I przecież nikt nie przekona mnie, że powiedzmy większość demokratyczna w Polsce zgadza się na związki homoseksualne, na transseksualizm, że zgadza się na to, żeby pana Krzysztofa Bęgowskiego uważać za Annę Grodzką. Nikt mnie do tego nie przekona, że większość o tym zadecydowała, czy że większość tak by chciała. Ale okazuje się, że w tym momencie, na tym etapie rozwoju właśnie tego systemu totalitarnego, decydująca nie jest już wola większości, ale decydująca jest wola siły wyrażonej właśnie w instytucjach. Bo okazuje się, że właśnie wystarczy uchwała Parlamentu Europejskiego, Parlamentu powiedzmy niemieckiego ostatnio, czy Parlamentu Maltańskiego, który całkowicie po prostu niszczy, deprawuje całkowicie dotychczasową tradycję. Ale u podstaw tego wszystkiego leży po prostu błędna, zakłamana wizja człowieka, która wywodzi się z tego zakłamania, które dokonało się przy grzechu pierworodnym, kiedy człowiek uległ pokusie i zamiast realizować ten projekt Boga, który został mu dany, zaczął realizować projekt podsuwany przez kusiciela, projekt całkowicie demontujący jego człowieczeństwo. I to jest ta pierwsza sprawa, że my musimy być czujni na te przejawy totalitaryzmu i te przejawy zła, które wiążą się z zniszczeniem prawdy o człowieku. Ale jednocześnie Jan Paweł II, rozwijając ten wątek pamięci o przeszłości, bardzo mocno, o wiele mocniej nawet niż analizując to zło, zwraca uwagę na to, że istnieje miara wyznaczona złu. I ta miara wyznaczona złu oczywiście kieruje nasz wzrok ku Chrystusowi, Chrystusowi Odkupicielowi człowieka. To jest to spojrzenie, które Jan Paweł II postawił od początku swojego pontyfikatu. Jego pierwsza programowa encyklika Redemptor Hominis, jego wezwanie zawarte w tej encyklice, jeden zwrot serca, jeden kierunek umysłu, jedno poruszenie woli, ad Christum Redemptorem Mundi, ad Christum Redemptorem Hominis, do Chrystusa Odkupiciela Świata, do Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Ku niemu, pisał papież, kieruje właśnie nasz wzrok, ku niemu musimy skierować nasze spojrzenia. To jest oczywiście takie literackie, bardzo patetyczne zwrócenie tej uwagi, ale za nim stoi bardzo mocny konkret. Oczywiście tym konkretem jest przede wszystkim oparcie się na Eucharystii. Ja bardzo się cieszę, że my rozpoczynaliśmy i kończymy naszą szkołę właśnie mszą świętą. Cieszę się też, że w czasie każdego dnia ta Eucharystia nam towarzyszyła. I cieszę się, że też w tych rozmowach, które tutaj nam towarzyszyły, ten wątek ofiary eucharystycznej, mszy świętej, która jednoczy nas najpełniej z Chrystusem, że on był bardzo mocno podkreślany. Pragnę też przypomnieć, że Jan Paweł II, który był człowiekiem kontemplacji i mistyki, był zjednoczony z Chrystusem także poprzez to niezwykle przez siebie umiłowane nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Myśmy nie mieli tutaj niestety okazji, przynajmniej wspólnie, żeby nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawić. Może w przyszłym roku będzie okazja, żeby poświęcić jakieś popołudnie piątkowe, jeżeli też będziemy w piątek, na odprawienie tego nabożeństwa. Wiemy, że Jan Paweł II odprawiał to nabożeństwo codziennie, że on był właśnie wielkim miłośnikiem tego nabożeństwa i jednocześnie, że w tym nabożeństwie Drogi Krzyżowej on odkrywał właśnie tę siłę, która pokazywała mu, że jest miara wyznaczona złu. Ale mówiąc też o mierze wyznaczonej złu, trzeba koniecznie wspomnieć o znakach zwycięstwa nad złem. Tych znakach, które są związane z postaciami bohaterów i świętych. Proszę Państwa, my codziennie właśnie uczestnicząc w Eucharystii, w sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji, świętego Jana Pawła II, spoglądaliśmy na portrety bohaterów i świętych, bohaterów, sług Bożych, świętych. Spoglądaliśmy na ten cały panteon polskich wielkich znaków zwycięstwa dobra nad złem. Można oczywiście tutaj zastanawiać się, jaką rolę w życiu każdego z nich odgrywał Bóg. Na pewno była to rola zróżnicowana. O niektórych postaciach wiemy bardzo wiele, jak głęboko byli zjednoczeni z Bogiem. To są postacie świętych, kanonizowanych i tych, którzy czekają na chwały ołtarzy. O niektórych innych postaciach wiemy stosunkowo niewiele, albo znamy też różne przekazy, ale trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że ten element właśnie wiary i wartości płynącej z wiary w ich życiu był bardzo obecny. To jest ten element, który żeśmy postrzegali i myślę, że każdy z nas, każdy, kto wchodzi do tego sanktuarium, jest zaintrygowany tymi postaciami. No niektóre twarze są bardzo znane, znamy je z różnych wersji, prawda? No, twarz Kopernika jest nam doskonale znana, czy twarz Mickiewicza, czy Kościuszki. Na pewno tak, mniej znane są twarze rotmistrza Pileckiego, Ireny Siedzikówny, Inki, które też są przecież w tym panteonie wymienione. Myślę, że każdego z nas właśnie intryguje, kto jest kim, próbujemy je rozpoznać. Może warto także, żebyśmy, mając zakodowane w pamięci czy utrwalone na zdjęciach te postacie, żebyśmy sobie wędrowali śladami właśnie tej polskiej historii, żebyśmy w ciągu tego roku, który jest przed nami, żebyśmy sobie odświeżali tę historię. Za rok mamy wspaniałą okazję przeżywania stulecia odzyskania niepodległości Polski. Ta data jest oczywiście bardzo szczególna i też powiedziałbym trochę niebezpieczna, bo może nam sugerować, jakoby mogą się pojawiać takie głosy, jakoby no właśnie koncentrujemy się na 100 latach niepodległości. Nasza niepodległość powróciła 100 lat temu, ale oczywiście ta niepodległość liczy sobie tyle, ile liczy państwo polskie, czyli ponad 1050 lat. Musimy o tym pamiętać. Musimy pamiętać, że ta niepodległość była poddana różnym próbom, że właśnie były ten moment wieloletni, moment utraty niepodległości, że też te 100 lat nie było nieprzerwanym ciągiem niepodległości. Mieliśmy przecież okres komunizmu, ale No właśnie warto wydobywać te postacie, które były znakami takiej niepodległości ludzkich sumień, które były znakami niepodległości ludzkich sumień, niezależnie nawet od podległości politycznej narodu, bo przecież takie postacie jak rotmistrz Pilecki, jak Inka Siedzikówna, czy postacie kardynała Wyszyńskiego, czy przywoływana coraz mocniej w ostatnich latach postać arcybiskupa Baraniaka, wielkiego męczennika, sekretarza kardynała Wyszyńskiego, który właściwie w sposób fizyczny znosił prześladowania, które nie dosięgły w sposób fizyczny, bezpośredni kardynała Wyszyńskiego. Mówię tutaj o prześladowaniach w sensie po prostu maltretowania, torturowania fizycznego. Arcybiskup Baraniak to wszystko właśnie znosił. Był autentycznym męczennikiem. Rozpoczynają się działania na rzecz jego procesu beatyfikacyjnego. W każdym bądź razie to są właśnie takie znaki żołnierzy niezłomnych, mówiąc właśnie bardzo szeroko. My cieszymy się teraz, że w ostatnich latach ta pamięć o tych ludziach jest przywracana, ale ta pamięć musi być przywracana nie tylko instytucjonalnie. Myślę, że warto, żebyśmy sami też wracali do tych kart historii. Oczywiście zdecydowana większość z nas, albo może my wszyscy, jesteśmy tym pokoleniem, które dawało sobie radę z historią, które nie ma tych problemów, które ma dzisiejsze pokolenie, dla których często, jak już wspominałem tutaj w jednym ze spotkań, na pytanie o Katyń pojawia się odpowiedź, no chyba jakiś mord, a kogo na kim? No jak mord w czasie II wojny, no to Polaków na Żydach, no bo na kim mógł być ten mord, prawda? Jeden ze znajomych profesorów, zresztą bardzo dobrze znany, profesor Grzegorz Kucharczyk, opowiadał z kolei, jak spotkał się na egzaminie ze studentem w szkole, w której wykłada, i pytanie o powstanie warszawskie, które zadał, no było właśnie takim mniej więcej dialogiem, że co może pan powiedzieć o powstaniu warszawskim? O powstaniu? Tak. Jakim? Warszawskim. Warszawskim. No to było chyba w czasie wojny. No świetnie. A czy może pan powiedzieć, gdzie było to powstanie? Tak. W Warszawie? Tak, w Warszawie, proszę pana, świetnie. A kto z kim, przeciw komu? No, czy coś... To czy możemy to przełożyć na następne spotkanie? No przełożono na następne spotkanie. Wracają do tego tematu. Znowu pytanie, kto przeciw komu? Już, proszę państwa, nie pamiętam dokładnie, jaka padła odpowiedź, bo ona się w ogóle nie mieści w granicach racjonalności. Powiedzmy, że to było powstanie, nie wiem, opozycji komunistycznej przeciw bolszewikom, czy bolszewików przeciw nie wiem, ufolutkom, prawda, albo coś takiego. No po prostu odlot. Przepraszam, że ten wątek wtrącam, ale chodzi mi o to, że my musimy mieć świadomość tego, że problem deficytu pamięci historycznej w Polsce jest deficytem ogromnym, i jeżeli nawet my nie mamy tego świadomości, że on w nas jest, w nas osobiście, to trzeba mieć świadomość, że w społeczeństwie jako takim on jest, i my musimy też starać się w jakiś sposób temu zaradzać. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na taki pomysł, który przyszedł mi albo wczoraj, albo dzisiaj nad ranem, już nie pamiętam, ale w każdym bądź razie my mamy tu jeszcze jeden element pamięci w sanktuarium, niezwykły element, unikalny w skali całego świata. To jest kaplica polskich męczenników. Ta dolna kaplica, która prezentuje imiona, nazwiska, nie wszystkie przecież, ale w liczbie nigdzie niespotykanej, ludzi, którzy oddali swoje życie w sposób męczeński za Żydów w czasie II wojny światowej, ratując ich od śmierci, próbując ich ocalić. To są, jak możemy wsłuchać się w ten rytm nazwisk powtarzanych imion, czy możemy też przeczytać te imiona i nazwiska, to są często całe rodziny, nie do końca zidentyfikowane. Czasem znamy tylko ich nazwiska, nie znamy imion. Wiemy, że jedno z nich było żoną, mężem, synem, córką. Ale w dużej mierze mamy tutaj zidentyfikowane przynajmniej po części te postacie. Są ich dziesiątki, setki. Wiemy, że część z nich została na tyle zidentyfikowana, że mamy jakieś krótkie informacje, biogramy, one są w tej wersji wirtualnej, na tych tablicach zapisane, możemy sobie dotknąć, wybrać. I tak sobie pomyślałem, kiedy jest się w Waszyngtonie, w Muzeum Holokaustu, tam jest taki zwyczaj, że na początku tej drogi przez Muzeum Holokaustu każdy wchodzący wraz z biletem dostaje taki paszport. Paszport prezentujący jednego z Żydów zabitych w czasie Holokaustu. Jak gdyby idę z tym paszportem, idę z tym człowiekiem, przechodząc drogi właśnie tego muzeum. W jakiś sposób mogę się z nim zidentyfikować. Mogę właśnie patrzeć na ten problem, który będę teraz obserwował w tym muzeum, że nie jest to tylko problem zbiorowy, ale że jest to problem właśnie bardzo konkretny, bardzo egzystencjalny. To właśnie ten człowiek, którego imię i nazwisko widzę, znam jego miejsce urodzenia, znam jego datę urodzenia i śmierci, że właśnie ten człowiek przechodził taką drogę. Pomyślałem sobie, czy nie moglibyśmy zobowiązać się w jakiś sposób do tego, że na przykład wybierzemy sobie po jednym choćby takim nazwisku czy imieniu jednego z tych bohaterów, z tych męczenników, po to, żeby otoczyć go swoją pamięcią modlitewną, żeby modlić się właśnie za niego. Możemy być, myślę, pełni nadziei, że ci ludzie zyskali chwałę nieba, ale być może potrzebna jest mimo wszystko im nasza modlitwa i właśnie taki patronat modlitewny naszego bractwa nad tymi ludźmi, nad ich bliskimi, ich rodzinami, może byłby tutaj też właśnie jakąś formą naszego zaangażowania. Słowo drugie, które padało tutaj w naszych lekturach wokół Jana Pawła II, to słowo odkupienie. To ten znak zwycięstwa nad grzechem. Bardzo mocno wydaje mi się, że Jan Paweł II podkreśla nam, że chcąc odczuć, doświadczyć tego zwycięstwa, musimy odczuć i doświadczyć realizmu grzechu. Tego realizmu grzechu, który dzisiaj, jak wiemy, jest całkowicie rozmywany, rozpływany. Żyjemy w świecie ogromnego relatywizmu, w świecie zarazem ogromnego banalizowania zła. Czym jest grzech? Właśnie dla wielu to jest może jakieś świństwo, jakaś pomyłka, jakiś błąd życiowy, jakiś problem, jakieś zjawisko, które gdzieś tam mieści się w sferze psychologicznej. Natomiast grzech jest rzeczywistością niezwykle realistyczną i wciąż musimy z tą świadomością żyć, dlatego że jeżeli potraktujemy zło, grzech, diabła jako figurę symboliczną, jako pewnego rodzaju właśnie produkt kulturowy, który usiłujemy opisać rzeczywistość tego świata, to my się naprawdę radykalnie oddalamy od dzieła Chrystusowego odkupienia. Uznać realizm grzechu powoduje, że możemy doświadczyć, nie tylko uznać, ale doświadczyć potęgi odkupienia. I tutaj oczywiście znowu pojawia się pewien bardzo konkretny wątek naszej duchowości. Jako bractwo świętego Jana Pawła myślę, że jesteśmy zobowiązani do szczególnej duchowości, do szczególnego właśnie wysiłku, pracy nad sobą. I takim niezbywalnym elementem tego wysiłku jest niewątpliwie regularna spowiedź. Także dlatego, że ona prowadzi nas do pewnej samooceny, do tego, żebyśmy mogli nawet w sytuacjach po ludzku najbardziej przegranych, takich, które powodują nasze zniesmaczenie, nasze poczucie winy, dzięki właśnie sakramentowi spowiedzi możemy dostrzec, że kiedy my nie ufamy sobie, Bóg wciąż nam ufa, że Bóg widzi to dobro, które w nas jest, nawet jeżeli my go sobie nie dostrzegamy. Odkupienie to słowo trzecie, które jest dane i zadane człowiekowi. Jan Paweł II, przyznam się, że dla mnie ten tekst odczytany właśnie tutaj wraz z Państwem, dla mnie samego był on swoiście odkrywczy. To przejście zupełnie inaczej drogi rozmowy bogatego młodzieńca z Chrystusem, którą zawsze interpretowałem w kategoriach tego wielkiego traktatu moralnego Veritatis Splendor. Okazało się, że Ta rozmowa ma charakter drogi niezwykle wewnętrznej, nie tylko moralnej, ale drogi także duchowościowej, drogi mistycznej. Te trzy etapy drogi, droga oczyszczenia, droga oświecenia i droga zjednoczenia. Droga oczyszczenia to droga dekalogu, to droga no, najprostszych właśnie prawd, słów Boga, tych 10 słów Boga, które opisują nasze życie, nasze relacje do Boga, drugiego człowieka, samego siebie, do świata. W tych wszystkich relacjach możemy tutaj odnaleźć to pierwsze oczyszczenie, które po prostu powoduje, że uwalniamy się od pewnego chaosu, od pewnej niepewności, od tego wszystkiego, co jest zgiełkiem, szumem, właśnie tym chaosmosem postmoderny. O ile właśnie świat poprzedni, świat ładu moralnego był światem też pewnego kosmosu, pewnego ładu moralnego, o tyle świat współczesny ten kosmos zamienił na chaosmos, na jakiś właśnie świat pełny chaosu. I teraz, żeby oczyścić te wszystkie szumy, zredukować te wszystkie szumy, potrzebujemy tych prostych 10 słów, potrzebujemy dekalogu. Ale dalej potrzebujemy także oświecenia, więc dostrzeżenia tych wartości, które z dekalogu płyną. Raz tutaj jeszcze wracam do pielgrzymki Jana Pawła z 91 roku, kiedy dokonał tej wykładni dekalogu w polskich realiach po roku 89, w wolnej Polsce, pokazując, jak wiele jeszcze jest dla nas do zrobienia, jak wiele właśnie tutaj spraw pozostaje aktualnych. I chciałbym zachęcić Państwa, zachęcić też siebie do tego, żebyśmy w ciągu tego roku sięgnęli do tego dekalogu. Może właśnie jedno przykazanie, jedno przemówienie na miesiąc, może będzie okazja do tego, żeby też na stronach internetowych zamieścić jakąś krótką refleksję zwracającą uwagę na wzrastającą, powiedziałbym, wciąż aktualność nauczania Jana Pawła. On mówił te swoje słowa w 91 roku. W tej chwili mamy 26 lat od tych słów, ale możemy się przekonać, będziemy mogli się przekonać naprawdę, że te słowa nie straciły ze swojej aktualności, że wiele tych problemów, które on stawia, wiele tych postulatów zachowuje swoją niezwykłą, po prostu poruszającą wręcz aktualność. I stąd zachęta, żebyśmy po kolei, wędrując wraz z nim poszczególnymi miastami i poszczególnymi przykazaniami dekalogu, żebyśmy sobie te przykazania po prostu odświeżyli, żebyśmy tę interpretację papieską odświeżyli. Jest droga i ostatni etap tej drogi to droga zjednoczenia, no właśnie przylgnięcia do Chrystusa, zjednoczenia z Nim. I wreszcie słowo czwarte, ostatnie, które chciałbym tutaj zostawić z tej lektury, to słowo nadzieja. To słowo nadzieja. Lektura pamięci i tożsamości rozpoczyna się od bardzo mocnego, dramatycznego pytania o zło. Wydaje się, że no właśnie po refleksji nad światem, po Auschwitz i Kołymie nie pozostaje nic innego jak to, co dokonało wielu intelektualistów w XX wieku, mianowicie ogłaszając śmierć Boga, ogłaszając śmierć człowieka, ogłaszając właśnie jakąś totalną zagładę. Były takie właśnie nurty śmierci Boga, nawet w teologii były takie koncepcje teologii po Auschwitz, teologii po Kołymie, w której no właśnie mówiono o milczeniu Boga, o Jego nieobecności, o tym, że no trzeba dzisiaj zupełnie inaczej identyfikować ten nasz świat. A Jan Paweł II, świadek, uczestnik tamtych totalitaryzmów, zauważmy, że jednym zdaniem mówi, istniało zło, które było bestialstwem, ale istnieje miara wyznaczona złu. I dlatego ostatecznie otwiera perspektywę nadziei. Przypominają się tutaj słowa świętego Jana Pawła II z jego listu Novo Millenio in Eunte, gdzie pisał, idźmy naprzód z nadzieją, idźmy naprzód z nadzieją. No właśnie po doświadczeniach tego XX wieku, na progu trzeciego tysiąclecia, on mówił, idźmy naprzód z nadzieją. Wydaje się, że to jest jakiś paradoks, no bo właśnie jest tyle zagrożeń, jest tyle zła. I rzeczywiście to zło oczywiście się pojawia. Wczoraj w tych rozmowach niedokończonych dotknięty został temat niezwykle aktualny, temat niezwykle trudny, jakim jest problem islamu, problem islamizacji Europy, próby tej islamizacji dokonywanej w Polsce. I tutaj właśnie chciałbym podać jeszcze kilka dodatkowych informacji, których wczoraj nie było już okazji może przekazać, ale które wydaje mi się, że są dość ciekawe. Pierwsza sprawa dotyczy może tego, że my w Polsce do niedawna właściwie mogliśmy się czuć w jakimś sensie dość spokojni, bezpieczni. Oczywiście nie chodzi mi już nawet tutaj o decyzję rządu, ale mogliśmy sobie po prostu mówić tak, my w Polsce mamy pewne dobre przykłady, my mamy pewne dobre doświadczenia. My przecież żyjemy w kraju, w którym istnieje niewielka mniejszość, ale niemniej jednak policzalna, widoczna mniejszość muzułmańska. To jest ta mniejszość skupiona przede wszystkim w Lidze Muzułmańskiej Polskiej, w tej Lidze Muzułmańskiej, która obejmuje polskich Tatarów, doskonale zasymilowanych od wielu lat. Druga mniejszość, świeższa, niedawna, to są Czeczeni, bardzo sympatyczni. Jak się wydaje, Mahmet Khalidow reprezentuje Polskę, przyjął obywatelstwo polskie, ale jego żona Polka musiała przejść na islam. Znaczy musiała, nie musiała, ale po prostu przeszła. Ale wydaje nam się, powiedzmy, że my mamy dobre przykłady. Czy rzeczywiście jest to aż tak dobra sytuacja? W ostatnich latach daje się zauważyć dość przez specjalistów obserwowane zjawisko radykalizacji polskich muzułmanów. Liga Muzułmańska w Polsce w ostatnich latach zaczęła na przykład wydawać teksty propagandowe, zaczęła realizować, odtwarzać bliskie kontakty z salafitami i wahabitami. Wahabici to jest ten najbardziej radykalny odłam islamu, który prezentuje najbardziej radykalną postawę dżihadyzmu, wojny. I to są kontakty z salafitami i wahabitami bezpośrednio na Bliskim Wschodzie i w Europie Zachodniej. To jest też działalność odnowiona, zawiązana działalność w strukturach Bractwa Muzułmańskiego w Europie. Liga Muzułmańska w Polsce staje się zjawiskiem, powiedziałbym, dość niebezpiecznym. Pojawia się też działalność organizacji siostrzanych, takich jak Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich czy Muzułmański Związek Kształcenia Kulturalnego. Dokonała się radykalizacja polskich Tatarów. To właśnie w meczetach tatarskich są promowane poglądy salafickie, między innymi na ulicy Wiertniczej w Warszawie. Mamy oznaki działalności organizacji Światowego Zgromadzenia Młodzieży Muzułmańskiej. Światowego Zgromadzenia, właśnie tu w Polsce. Od 1987 roku w Polsce organizowane są obozy dla muzułmanów prowadzone przez fundamentalistów, już od 1987 roku. Od 1995 roku w Polsce wydawane są pisma fundamentalistów muzułmańskich. Jest odnotowana współpraca władz Ligi Muzułmańskiej z zachodnimi fundamentalistami. Opinia publiczna w Polsce jest wprowadzana w błąd, jeżeli chodzi o kontrolę finansów Ligi Muzułmańskiej. To wcale nie jest sprawa przejrzysta, finansowanie tej ligi. W roku 2013 na zjazd muzułmanów islamskich zaproszono fundamentalistów, radykałów. Imam na ulicy Wiertniczej w Warszawie, w tym najbardziej znanym i największym meczecie w Polsce, jednoznacznie ogłosił swoje poparcie dla szariatu. To są pewne fakty. W 1995 roku w Polsce gościł Faisal Mawlawi, autor m.in. takiej książki wydanej w roku 2003, Prosty wykład głównych praktyk religijnych islamu. W tej książce napisane jest między innymi tak: muzułmanie winni dążyć do zbudowania społeczeństwa muzułmańskiego i państwa muzułmańskiego od nowa. Zadanie to powinno pozostać głównym zadaniem w życiu muzułmanina, gdyż jest to najważniejszy nakaz szariatu. Jeśli zostanie spełnione, wówczas urzeczywistnione zostaną pozostałe prawa szariatu. Jeśli nie zostaną spełnione, wówczas reszta regulacji prawnych islamu pozostanie martwa. W książce Zrozumieć islam ten sam autor pisze: ta wojna obowiązuje wszystkich muzułmanów. Jeśli grupa wiernych zobowiąże się do uczestnictwa w dżihadzie, to reszta społeczeństwa zwolniona jest z tego obowiązku. Jeśli jednak nikt nie stanie do walki, odpowiedzialność spada na wszystkich. A więc mamy pewne zjawiska też niepokojące. Wielu próbuje wytłumaczyć, powiedzieć, że i będzie istniała w przypadku presji już nie do pokonania, w której Polska zostanie zobowiązana, powiedzmy, do przyjęcia tych islamistów, że będzie przecież możliwość sprawdzenia, weryfikacji, kto do Polski przyjeżdża. Proszę Państwa, to nie jest jakiś tak zwany fake news, tylko to jest skan dokumentu jednego z uchodźców pakistańskich w Niemczech. Tak to wygląda w wersji arabskiej, która podejrzewam jest dla nas mało czytelna, ale to jest tłumaczenie na język angielski tego właśnie dokumentu, na podstawie którego pan Romal, prawda, przybył do Niemiec. To jest oryginalny skan oryginalnego dokumentu. Ten pan według tego dokumentu ma 18 lat, a ja mam 25, proszę Państwa. Jak Państwo widzą, to jest 18-latek. Jakie dane są tutaj podane? No imię i nazwisko, nazwisko ojca, nazwisko dziadka, miejsce urodzenia, czyli to nie jest Pakistańczyk, tylko Afgańczyk. Data urodzenia według kalendarza islamskiego i data kalendarza zachodniego, religia, narodowość, zawód, student, gender, nie seks, tylko gender oczywiście, bo jesteśmy w poprawnej politycznie Europie, a więc mężczyzna, status single, liczba członków rodziny zero, język rodowy, oryginalny, prawda, własny Dari. No i mamy jeszcze tak, wysokość, wzrost średni, kolor oczu hazel. Nie wiem, jaki to jest kolor oczu, ale mniejsze. Proszę? Orzechowy. O, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Prawda, tak. No, łuk brwiowy, kolor skóry, kolor oczu, inne znaki nie ma, prawda, służba wojskowa. Data przyjazdu spring, data wypełnienia pewnie dokumentów zima, prawda? No, mamy bardzo precyzyjne dane plus odcisk kciuka, który tak jak wiemy dzisiaj też jest często przez tych uchodźców ścierany, żeby po prostu nie było oryginalnego tego odcisku. I proszę Państwa, no proszę zauważyć, no wielokrotnie staraliśmy się, czy może niewielokrotnie, ale czasami staraliśmy się o jakieś wizy wjazdowe, o, prawda, wypełnianie dokumentów. Czy na podstawie, proszę Państwa, takich informacji, gdziekolwiek zostaniemy wpuszczeni my, Europejczycy, powiedzmy, czy byliśmy wpuszczani my, Europejczycy, przed wejściem do Unii, no powiedzmy, do tych krajów europejskich. Czy jesteśmy w tej chwili wpuszczani na podstawie takich danych, możemy uzyskać wizę do Stanów Zjednoczonych. Prawda? No, proszę Państwa, to jest właśnie dokument pokazujący weryfikację. Weryfikację, prawda, taką, jaką ona przebiega. Oczywiście na podstawie tego dokumentu później tworzona jest jakaś historia, no bo przecież ten człowiek musi pokazać historię, że był prześladowany, że był po prostu uciekinierem, że właśnie no jest uchodźcą, prawda? No ale ja znam też taką historię znaczy historię. Przyjeżdżając do Friedlandu, Getyngi, tak jak Państwu wspominałem, spotykam tam od kilkunastu lat, kilkunastu, dziesięciu może lat, stałego diakona. Nazywa się Jakub S., że tak to określę. Twierdzi, że jest z Damaszku, z Syrii, że jest diakonem stałym i oczywiście posługuje przy ołtarzu. Został dopuszczony mój kolega, którego pytałem o to, na jakiej podstawie go dopuścił. No na podstawie decyzji biskupstwa. Ja rozumiem, że są różne obrządki, że obrządek syryjski jest różny od obrządku katolickiego, ale mimo wszystko trochę dziwne. Wydaje mi się, że w obrządku syryjskim, powiedzmy, ten diakon syryjski bierze garść komunii do kieszeni, bo podobno będzie ją rozdawał chorym. Trochę dziwny jest to dla mnie obrządek. Trochę dziwne jest to, że diakon syryjski pyta się, czy jest Wigilię Paschalną w kościele jakaś liturgia, czy on ma przychodzić do kościoła. Trochę dziwne, prawda, żeby nie mieć świadomości, że największe uroczystości chrześcijańskie są jednak sprawowane w kościele, w liturgii paschalnej. Trochę dziwne są to dla mnie dane, ale kiedy pytałem właśnie, czy wysłuchiwałem najpierw relacji pana Jakuba, no to opowiadał o tym, że jego ojciec jest mechanikiem, czy był mechanikiem w Damaszku, matka nauczycielką, że byli chrześcijanami, że byli prześladowani, no, że on w końcu już uległ tym prześladowaniom, wyjechał. Wszystko piękne. Pytam się mojego kolegi, mówię, słuchaj, ale to wszystko jest piękne. Powiedzmy, że jestem człowiekiem słabej wiary, no będę się modlił, Panie, przymnóż mi wiary. No może uwierzę, że on był prześladowany. Jak na prześladowanego ja nie jestem, nie sądzę, żebym był ikoną człowieka prześladowanego przy 106 kilogramach żywej wagi, a on jest, ja jestem przy nim bardzo szczupły. No oczywiście to nie jest jakiś dowód, ale no jakoś obraz człowieka prześladowanego, głodzonego, prześladowanego, no kojarzy mi się raczej z postacią o wiele bardziej szczupłą, a nie takim tłustym, wypasionym, prawda, mężczyzną w średnim wieku. Dość zresztą dobrze zadbanym mimo wszystko. Nie pod względem sylwetki, ale ogólnego imażu. No dobrze, no jest, powiedzmy, jestem w stanie uwierzyć, że jest prześladowanym, ale pytam się, no dobrze, ale gdzie jest jakiekolwiek poświadczenie, że on odbył jakiekolwiek studia teologiczne, że otrzymał ten diakonat stały? No więc mój kolega musiał mu na to zwrócić uwagę i dlatego rok czy dwa lata później w takiej lokalnej Wikipedii getyńskiej, bo jest taka lokalna Wikipedia, on się już pojawił. Pojawiła się informacja, że wcześniej była tylko ta informacja, że właśnie ojciec mechanik, matka nauczycielka, prześladowani chrześcijanie mieszkali w Damaszku. A później się pojawia, że odbył szkołę teologiczną w Damaszku w latach tych i tych. No można odbyć oczywiście. No też mogę, proszę Państwa, powiedzieć, że na przykład w roku 99 odbyłem studia w MIT w Bostonie. Nawet dwukrotnie wszedłem do MIT, jak byłem tam na jakimś kongresie. Dwukrotnie. Nawet też do Harvardu wszedłem. No i mogę podać oczywiście, że odbyłem studia i w Harvardzie, i w MIT, prawda? No co za problem, że mogę podać. Tylko że potrzebowałbym, żeby to podać, no potrzebowałbym właśnie jakiś dokument. I to nie taki dokument przecież. Natomiast tutaj nie ma nic, więc mówię, kwestia tej identyfikacji, ja corocznie właśnie jedynym, powiedzmy, stresem, jaki mam wywołany w ciągu tego pobytu w Niemczech, to są te 4 czy 5 niedziel, w których stajemy razem przy ołtarzu, bo w tygodniu na szczęście pana Jakuba nie ma, ale te 4 czy 5 niedziel, w których on uczestniczy we mszy świętej i ja nie wiem, czy to jest świętokradzkie, czy nie jest świętokradzkie. Nie mam możliwości tego sprawdzić. Po prostu biskupstwo wydało mu zgodę i biskupstwo za to odpowiada. Ale dla mnie to jest, proszę Państwa, ogromny problem. Od 10 lat mniej więcej. Nie wierzę w to, że jest możliwość sprawdzenia takiego realnego, rzetelnego sprawdzenia tych ludzi. I oczywiście, że ten problem, o którym tutaj mówię, jest problemem, który no dzisiaj jest dla nas ogromnym zagrożeniem. Ostatnia jeszcze sprawa, którą chciałbym pokazać bardzo krótko o tym, proszę Państwa, jaka jest skala tych problemów, przekonuje nas taki bardzo ciekawy portal euroislam.pl. To jest portal, który no właśnie w sposób chyba najbardziej kompetentny w Polsce i najbardziej zobiektywizowany przedstawia właśnie to, co się realnie dzieje w Europie i w świecie wokół islamu. Realnie, nie w świetle tych przekazów medialnych, telewizji komercyjnych, telewizji liberalnych, które pokazują nam no, tych 5 kobiet i 7 dzieci rzuconych na druty i pokazują nam na druty na siatkę jakąś, prawda, i pokazują nam, jakie to jest straszliwe tutaj niszczenie małżeństw czy rodzin. Ja 4 lata temu chyba sfotografowałem zupełnie, no tak po prostu banalnie, tak jakbym w tej chwili wyszedł do okna i sfotografował drugą stronę ulicy. We Frydlandzie ta druga strona ulicy oznacza wejście do bramy obozowej. No, zrobiłem takie zdjęcie właśnie tej bramy obozowej. 12-13 młodych mężczyzn, takich jak pan Romal w wieku 18 lat, 2 kobiety, 4 dzieci. I zamieściłem to zdjęcie na Facebooku. Okazało się, że był to przejaw hejtowania, tak przynajmniej potraktowała to Wyborcza, pisząc o księżach, którzy hejtują w odniesieniu do uchodźców i klasycznym przykładem tego hejtu było to zdjęcie. Ono było owszem podpisane przeze mnie, no ale w sposób, myślę, spokojny, mianowicie było podpisane miłośnikom przyjęcia uchodźców do Polski. Po prostu pokazanie, jak wygląda ta struktura uchodźców. Mógłbym dalej tutaj jeszcze opisywać tę sytuację z Niemiec, ale na razie na tym poprzestanę, bo przecież nie chcę właśnie tym kończyć, tylko chcę powiedzieć, że jeżeli nawet mamy to doświadczenie tego bardzo potężnego wyzwania, które jest i którym dzisiaj stał się islam, w takiej formie, jaka no nie istniała, ta ekspansja politycznego islamu nie istniała na pewno za czasów Jana Pawła. Z różnych zapewne względów, zarówno myślę jego osobistego autorytetu, ale także no oczywiście konfiguracji politycznej. To były inne czasy, nie było całej tej sytuacji na Bliskim Wschodzie, tych wszystkich właśnie sytuacji, które wygenerowały zaczątek państwa islamskiego, zwygenerowały właśnie te sytuacje migracyjne, które się w tej chwili pojawiły. Na pewno, krótko mówiąc, była inna sytuacja, dziś jest inna. I ta sytuacja jest bardzo realnym zagrożeniem naszego dobra, naszego bezpieczeństwa. Tego musimy być świadomi. No ale właśnie, czy nie jest tak, że Jan Paweł II znowu właśnie przemawia do nas w tym momencie, jest miara wyznaczona złu? Musi być ta miara wyznaczona złu. Tą miarą jest na pewno odkupienie. My możemy być pewni, wierzyć po prostu z pewnością słowom Chrystusa, który mówi, nie lękajcie się, jam zwyciężył świat. Ale jednocześnie musimy pamiętać o tym, co dopowiada nam Jan Paweł II. Odkupienie jest dane i zadane człowiekowi. To znaczy po prostu musimy być mocni, mocą wiary, nadziei i miłości. Musimy być sobą, musimy budować swoją tożsamość. Czyli być chrześcijanami, być po prostu uczniami Chrystusa, którzy są w stanie przeciwstawić się temu złu. I myślę, że to przesłanie Jana Pawła z książki Pamięć i Tożsamość staje się dzisiaj dla nas niezwykle aktualne. Myśmy dotknęli w tym roku, proszę Państwa, pierwszego rozdziału, powiedziałbym, najbardziej takiego teologicznego, najbardziej zarazem duchowościowego rozdziału, który nakazuje nam konfrontację systemów zła z wnętrzem człowieka, tym wnętrzem, które przechodzi drogą oczyszczenia, oświecenia do zjednoczenia z Bogiem. Buduje mocne człowieczeństwo, człowieczeństwo człowieka odkupionego. I mocą tego człowieczeństwa możemy przeciwstawić się złu. Przed nami perspektywa dalszych 4 lat, perspektywa kolejnych rozdziałów tej książki. Nie wiem, czy ten lekki szmer oznacza jakieś zniecierpliwienie, że czemu 4 lata, ale możemy, proszę Państwa, przeczytać tą książkę w jeden dzień, oczywiście, ale proszę zauważyć, że taka spokojna lektura, takie rozkoszowanie się pewnymi słowami, pewnymi zdaniami, kojarzenie z innymi tekstami papieskimi, to ma swój sens. Za rok czeka nas rozdział Wolność i Odpowiedzialność. No wiemy doskonale, że problem dzisiaj arcyważny, problem właśnie od strony takiej zjawiskowej, społecznej, politycznej, no problem wręcz centralny. Jak rozumieć wolność? Czy można wolność odłączyć od odpowiedzialności? A potem kolejne rozdziały dotyczące Polski, Europy, demokracji. Rozdziały bardzo ważne. Oczywiście to nie znaczy, że ja Państwa, że nakładam jakieś embargo na to, żebyśmy tę książkę czytali. Przeciwnie, czytajmy ją często, czytajmy ją tak jak się czyta, no, taki pożegnalny list ojca do swoich dzieci. Ale jeżeli mogę zachęcić i zaprosić, to już teraz właśnie to czynię, żebyśmy wspólnie podjęli tę lekturę w przyszłym roku, zastanawiając się nad tym drugim rozdziałem związanym z wolnością i odpowiedzialnością. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, dziękuję za ten czas, za tegoroczne spotkanie. Oczywiście nie żegnamy się w tej chwili definitywnie, pożegnamy się na mszy świętej i na obiedzie, ale za te spotkania serdecznie dziękuję. Jednocześnie jest oczywiście okazja, tak jak w poprzednich momentach, do rozmowy. Mamy pół godziny mniej więcej czasu na wspólną rozmowę, na przedstawienie właśnie swoich pytań, odpowiedzi, komentarzy. Bardzo serdecznie zachęcam, już podaję mikrofon.